Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.
Dzień dobry, witamy w podcaście o kawie, witajcie.
Cześć Pawle.
Cześć Paweł.
Tomasz i Błażej. Tomasz Darowski, Brita Polska. Duża część klientów skojarzonych wokół branży, w jakiej pracujesz, to kawiarnie, tak można powiedzieć?
Tak, skupiamy się na pracy z dystrybutorami przede wszystkim, tak? Często firmami serwisowymi. Są to też firmy produkujące kawę i dystrybuujące w pewien sposób ją na rynki, takie jak Horeca i OCS też, dysponujące własnym serwisem.
My spotkaliśmy się tutaj, żeby właśnie porozmawiać o wodzie, ale w takim kontekście edukacyjnym. Błażej Walczykiewicz.
Cześć jeszcze raz.
Pewnie słuchacze doskonale cię znają. Zajmujesz się właśnie edukacją i jedno ze szkoleń, które prowadzisz, dotyczy wody.
Dokładnie. Było one zainspirowane, czy też jest ono zainspirowane potrzebami z rynku, głównie z rynku kawiarni nowej fali, kawiarni specialty jak najbardziej.
Kto przychodzi na takie szkolenia?
Można by było wstępnie pomyśleć, że głównie bariści lub osoby odpowiedzialne za to, żeby zapewnić dobrą wodę do kawy i bezpieczną do sprzętu, czyli właściciele, ale wbrew pozorom pojawiają się również właściciele na przykład lub osoby zarządzające jakością w palarniach kawy, gdzie również woda ma wpływ na to, jak ona smakuje.
Błażej, edukujesz, a ta wiedza pochodzi od was. Prowadzicie często badania, dystrybuujecie tą wiedzę, która później trafia do tych klientów, można powiedzieć, końcowych. W jaki sposób są prowadzone te badania? Jakie aktywności ze strony Brita Polska możesz wymienić, które wpływają na ten rozwój edukacji, a w efekcie dostarczenie takiej wiedzy?
To może, Pawle, pozwoli, że zacznę od pochwalenia Brity w pewien sposób. Takim działem, który mamy bezpośrednio w centrali, czyli w Niemczech, mam na myśli Organoleptic Team, a więc taki zespół ekspertów, sensoryków, badaczy, naukowców, który w pewien sposób odpowiada właśnie za research różnych materiałów, za badania również, za chociażby badania pod kątem wpływu różnych czynników na wodę, napoje, na kawę, na herbatę. Oni szerują tą wiedzę nam, my później w dalszym ciągu dystrybutorom oczywiście, czasami też i klientom końcowym, jeżeli się taka sposobność nadarza przy okazji różnych eventów.
Tak, wspaniałe jest to, że również ja mogłem sporo nauczyć się z materiałów tej firmy, aczkolwiek nie tylko. Nawet wziąłem ze sobą kilka książek, którymi się bardzo inspiruję. Podstawą jest chemia taka ogólna ze szkoły podstawowej, ale jak idziemy bardziej w połączeniu z kawą, to tutaj Brita jest jednym z ciekawszych źródeł właśnie takiej, powiedzmy sobie, z jednej strony specjalistycznej, ale z drugiej strony podanej w bardzo prosty sposób wspaniałej wiedzy dotyczącej wody i wpływu na to, jak smakuje kawa.
My w poprzednich podcastach mówiliśmy o tym, że dużo dzieje się w badaniach dotyczących kawy. Czy woda jest również, można tak powiedzieć, podobnie jak kawa, tą materią jeszcze nie do końca zbadaną? Dotyczy nauki, która rozwija się?
W kontekście kawy na pewno. Tak, jest to jeszcze temat, który jest cały czas eksplorowany, natomiast na szczęście mamy już sporą drogę za sobą. To się wszystko zaczęło mniej więcej, o ile dobrze pamiętam, w 2015-16 roku po wydaniu pierwszej książki Water for Coffee, Maxwell, Colonna Dashwood i Christopher Hendon, którzy wydali ciekawą książkę na ten temat, dosyć skomplikowaną. Teraz to już jest taki biały kruk, że tak powiem, na rynku. Na szczęście mam jeszcze jeden egzemplarz. Także od tego się zaczęło, natomiast tak, myślę, że o szczegółach powiemy sobie jeszcze dzisiaj w dalszej części.
Tak, z naszej perspektywy ja myślę, że czasami, sam mówię to podczas szkoleń, które oferujemy naszym dystrybutorom właśnie. Tak jak mieliśmy, czy mają miejsce fale kawy, prawda? To tak samo woda oczywiście cały czas za tym nadąża. Tak, cały czas widzimy, jak rynek się zmienia, jak rosną wymagania. To wiąże się również z rozwojem naszego portfolio i też naszych rekomendacji wody dla kawy.
Zacznijmy od początku. Od początku to mam na myśli od takich pewnych podstaw. Woda jest to rozpuszczalnik, prawda? Który właśnie co robi? Jak myśmy mogli to scharakteryzować?
Ja to sobie ostatnio lubię nazywać, że te nasze chemiczne H2O jest taką trochę boską cząstką, która rzeczywiście w momencie, kiedy jest podgrzana do wysokiej temperatury, jest takim czynnikiem sprawiającym, że w ogóle coś możemy z tej kawy uzyskać, że ta woda gdzieś jakby, jak sama nazwa wskazuje, ekstrahuje, czyli rozpuszcza różne składniki, które w kawie są, finalnie dające nam wspaniały efekt w postaci filiżanki dobrej kawy o odpowiednim smaku, o wspaniałym aromacie. Także tak, no jest rozpuszczalnikiem, nośnikiem energii, sama w sobie katalizuje, to tak trochę po chemiczny język, ale myślę, czy fizyczny, ale myślę, że warto tutaj to podkreślić, katalizuje reakcje chemiczne, reakcje rozpuszczania, zarówno pod wpływem tego, że jest w taki, a nie inny sposób zbudowana chemicznie, jak i dlatego, że jak ją podgrzejemy, to niesie ze sobą energię. Oczywiście dla fanów cold brew muszę powiedzieć, że nie tylko woda podgrzana zaparzy nam kawę, jak zapewne wszyscy sobie zdają z tego sprawę. Także tak, lubię tak nazwać, taka boska cząstka powodująca, że możemy cieszyć się codziennie rano filiżanką dobrej kawy.
Możemy iść w takie detale, że nawet powiedzieć, ile procent w tej naszym naparze jest wody?
Tak, jest takie utarte, jakby można to nazwać, powiedzmy już przysłowie, że takie w przypadku kawy zaparzanej taką tak tradycyjnie w domu w filiżance albo na przykład w ekspresie przelewowym, to że 98,5% albo 98,8% to jest woda, a reszta tylko kawa. Oczywiście no, jakby wyważyłbym te proporcje bardziej już później w kontekście tego, jak to się przenosi na smak. Natomiast tak, w istocie ma ona bardzo duże znaczenie, tak jak będzie nam smakować kawa, czy będzie dobra, czy nie. Czy będzie odpowiednio zmineralizowana, czy właściwości fizykochemiczne wody będą odpowiednie, żebyśmy kawę zaparzyli poprawnie i żeby czy w domu, czy w kawiarni, czy nie wiem, u znajomych, czy w restauracji ta sama kawa smakowała identycznie. Ten skład ma znaczenie.
I jak dalej byśmy chcieli nazwać w naszych rozmowach o kawie, na co wpływa, co mówisz, smak, tekstura?
Jasne. Powiedzmy sobie, że tak najbardziej, jeśli mógłbym to podkreślić, to na intensywność odczuwalnych aromatów. Co za tym idzie? Intensywność flavor. Z języka angielskiego jest to słowo, które nazywa połączenie smaków i aromatów odczuwalnych w momencie, kiedy pijemy kawę. Ale też na kompozycję tych smaków podstawowych, które odczuwamy w kawie. Tak? Niektóre składniki podkreślą gorycz, niektóre składniki podkreślą nam kwasowość, a niektóre składniki spowodują, że właśnie ta wspomniana intensywność będzie wyższa lub niższa. Trochę też będzie miało to znaczenie w kontekście wpływu na tak zwaną teksturę, czyli na ten aspekt sensoryczny naparu kawy, który odczuwamy, kiedy mamy kawę w ustach lub po smaku, ale nie związany stricte ze smakiem, tylko z dotykowymi wrażeniami. Chodzi mi tutaj o coś podobnego, co jest do... Na przykład mamy różne materiały, które mają różne faktury. Niektóre są gładkie, niektóre są szorstkie, niektóre wręcz drapiące. No i napar kawy też może być gładki albo szorstki, albo cierpki. I oczywiście skład wody będzie miał na to wpływ, ponieważ jakby woda właśnie w tym procesie ekstrakcji bardzo uczestniczy. I w zależności od tego, jaki mamy skład, może nam z kawy wyciągnąć różne rzeczy, które właśnie w taki, a nie inny sposób dadzą efekt w filiżance.
My mamy tutaj w miejscu nagrania trochę akcesoriów, które Tomku przyniosłeś i one no, są bardziej z takiej perspektywy technicznej.
Tak, Tomek, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale chyba u podstaw była filtracji to bezpieczeństwo techniczne sprzętu.
Tak, oczywiście, zgadza się. Powiedzieliśmy sobie już o tych chwalach, więc tak trochę nawiązując ponownie do tego tematu, no faktycznie jeszcze, jeżeli byśmy sobie spojrzeli kilka lat wstecz, no nadrzędnym celem większości dystrybutorów, powiedziałbym, tak, na końcu pewnie też klientów, no bo to ich wymagania decydują, no była przede wszystkim prewencja, umówmy się, prawda, czyli ochrona naszych urządzeń przed różnego rodzaju osadami. No, mamy słynny kamień kotłowy, mamy gips oczywiście przecież, ale też i ochrona przed korozją. Tak, więc w pewien sposób to się zmienia. Tak? I tak jak już też rozmawialiśmy, dużą częścią naszego biznesu jest kawa, szeroko pojęta, czyli rozwiązania oparte o filtrację wody właśnie dla kawy, dla tego obszaru. I tutaj no, wymagania widzimy, jak się zmieniają. Nie? Czyli do niedawna, też nawiązując do sposobów, w jaki rekomendujemy badanie wody, takie wzorowe dla nas, powiedzmy, nie? Czyli tak już na przykładach. No powiedzmy, parę lat temu podstawą było badanie twardości węglanowej, czy tymczasowej też, prawda? Czyli kropelki żółte to mówi nam o tym właśnie, ile w procesie podgrzewania wody będzie się osadzało kamienia kotłowego, nie? Jakie będzie po prostu ryzyko. Natomiast no, to, co rekomendujemy dzisiaj, to też twardość całkowita, która również oczywiście ma poniekąd wpływ na sensorykę kawy, wody, a więc i kawy, tak, gdy traktujemy ją jako rozpuszczalnik. Ale też coraz częściej nasi dystrybutorzy przekonują się do badania za pomocą konduktometru.
Na szkoleniach staram się zwrócić uwagę właśnie na te aspekty, o których wspomniałeś, Tomek. Czyli na takie cztery podstawowe, najbardziej bazowe właściwości fizykochemiczne wody, które decydują nam, które informują nas po ich zbadaniu, czy woda jest bezpieczna dla sprzętu, ale też jakby czy ten skład, który jest odzwierciedlony tymi właściwościami fizykochemicznymi, jest korzystny z punktu widzenia właśnie sensoryki kawy. I te cztery właściwości fizykochemiczne to jest mineralizacja mierzona konduktometrem.
Zgadza się.
U podstaw często na rynku spotykamy się z mierzeniem jej z użyciem konduktometru w tak zwanych ppm-ach. Nie jest to zbyt szczęśliwa jednostka, natomiast jest pewną jednostką uniwersalną i chyba bardziej warto wrócić do podstaw z chemii i rzeczywiście mierzyć tą konduktometrię, czyli dla tych, którzy nie wiedzą, przewodność prądu w wodzie powodowaną przez rozpuszczone w niej minerały z użyciem konduktometru mierzącego w Siemensach, czy też w tym przypadku możemy powiedzieć w mikrosiemensach na centymetr sześcienny.
Tak, dokładnie. Często się zdarza, że właśnie u dystrybutora no, mamy ten kontakt z baristą, z baristami, prawda, czyli ktoś, kto odpowiada za tę sferę, powiedzmy, jakościową finalnie i, no i różne przykłady z życia moglibyśmy sobie tutaj mnożyć oczywiście, tak, ale miałem już w historii takie pytania typu, no ale po co właściwie mi te krople wody, po co te testy na twardość węglanową, na twardość całkowitą, ja używam tylko konduktometru, nie? Czyli drugi biegun zupełnie. To urządzenie mierzy nam po prostu ogólne zasolenie wody, prawda? Ale jaki jest rodzaj tych minerałów? No kompletnie nie mamy informacji, więc dlatego w idealnym świecie, to do czego jeszcze raz zachęcamy, to posługiwanie się właśnie takimi trzema narzędziami, prawda? Czyli krople żółte, twardość węglanowa, krople zielone, twardość całkowita ogólna oraz przewodność elektryczna, czyli ten wynik mierzony konduktometrem.
Tak, i ten, żeby odczarować te ppm i mikrosiemensy, jeżeli mierzymy wodę w mikrosiemensach, ktoś sobie może powiedzieć, no dobra, ale czy to jest to samo co ppm? No nie jest. I takim najprostszym rozwiązaniem, żeby przeliczyć jedno do drugiego, jest zmierzenie wody w mikrosiemensach i przemnożenie wyniku przez 0,7, czyli 0,7. To nam daje w przybliżeniu właśnie tą mineralizację w ppm-ach, żeby odczarować troszeczkę tą jednostkę. Potem my te kropelki, no to są te dwa następne czynniki, które odpowiadają, dwie następne właściwości fizykochemiczne, o których Tomek wspomniałeś, które odpowiadają nam za to, czy sprzęt będzie zakamieniony bardziej lub mniej. No i ja bym jeszcze od siebie dodał o takim parametrze jak pH wody. Z punktu widzenia chemii, no to może być takie trochę obce, bo to jest aktywność jonów wodorowych dodatnio lub ujemno naładowanych w wodzie, która nadaje jej pewną specyficzną właściwość. Natomiast żeby to troszeczkę przybliżyć dla naszych słuchaczy w takim prostym wydaniu, no to zapewne każdy z nas pamięta, że pH mamy w skali od 1 do 14, gdzie woda ma neutralne pH 7. No i do tego dążymy. Chcielibyśmy, żeby to pH wody było 7. Natomiast co jeśli jest ono poniżej tych 7, blisko 6, 5 albo nie daj Boże niżej, to znaczy, że woda nabiera właściwości silnie korozyjnych, korodogennych.
No, czasami powtarzam takie określenie koroziogennych, chociaż to pewnie trzeba było wyjaśnić z profesorem Miotkiem może najlepiej.
Tak. Dokładnie.
My nie jesteśmy weryfikowałem, ale nie weryfikowałem, tak. Czy takie słowo rzeczywiście istnieje, ale tak, zdarza mi się użyć.
No i pewnie słuchacze kojarzą, co to jest korozja. No rdza, tak? Nie chcemy, żeby nam sprzęt zardzewiał, typu, już nie mówiąc o ekspresie ciśnieniowym, który jest drogi, ale też wyparzarka, jakieś inne urządzenia do tego typu, które mają kontakt z wodą, kostkarka itp. No więc im woda ma niższe pH, tym jest bardziej korozyjna, a im wyższe pH, jak ma 8, 9, nie daj Boże więcej, no to, i tu troszkę to może być dziwne, ale sprzyja, nazwijmy to w ten sposób, odkładaniu się kamienia. Czyli pomimo tego, że na przykład sprawdziliśmy sobie kropelkami i mamy tymi na twardość, o której wspominałeś, przemijającej węglanową, na przykład mamy tych, nie wiem, powiedzmy 10 stopni niemieckich twardości i pH jest pomiędzy 7 a 8, a mamy drugą wodę, która ma taką samą twardość, ale pH jest dużo wyższe, no to w tej wodzie, gdzie pH jest wyższe, ta twardość, niestety ten kamień będzie odkładał się szybciej, więc w zasadzie te cztery właściwości fizykomiczne zamykają nam w dużej mierze ten aspekt związany z tym, co powinniśmy kontrolować w wodzie, żeby mieć pewność, że ona jest bezpieczna dla sprzętu. Natomiast pewnie słuchacze są ciekawi, jak to wpływa na smak.
Albo kawy. Jeszcze być może ktoś jest na takim etapie, że wybiera system filtracji i tam się pojawia jeden taki parametr, o którym wspominałeś, to jest indeks.
Ach, jeszcze mówimy o jednym parametrze, który się nazywa indeks Langeliera.
Który mówi o ryzyku tej korozjogenności w zasadzie, tak? Opierając się o konkretne właściwości fizyko-chemiczne. Z naszej perspektywy często to mówię, to co się sprawdza w biznesie, to musi być w miarę proste, umówmy się, prawda? I mamy pewne doświadczenia, można nam zaufać. Tutaj lekko poruszę temat naszej aplikacji Brita Professional, do której gorąco zachęcam. Jeżeli ktoś jest na takim etapie właśnie wyboru, zastanawiania się nad tym, jaki system filtracyjny będzie dla niego, dla kawy przykładowo, bądź też jeżeli ma inne cele w postaci kostkarki, pieca konwekcyjno-parowy również, no, jaki będzie tym najbardziej optymalnym, prawda? Biorąc pod uwagę balans właśnie o tym, o czym sobie mówimy. Czyli z jednej perspektywy dla naszej kawy zachowanie pewnych takich no, optymalnych parametrów jako w momencie ekstrakcji, tak? Czyli tutaj ta kwestia sensoryczna jako pierwszy punkt. No, drugi punkt to niewątpliwie prewencja, czyli ochrona przed wspomnianymi już osadami i korozją. Tak? Natomiast jeszcze w tym wszystkim warto pewnie dodać, popatrzeć na to z perspektywy kosztów i czasu, jaki mamy, prawda? A nawet dzisiaj coraz częściej też przez pryzmat ekologii. No z jednej strony widzimy, że często w dużych miastach mamy do czynienia niestety z wodą coraz bardziej zasoloną. Coraz częściej pojawia się temat, czy potrzeba korzystania z filtracji opartych o system odwróconej osmozy. Natomiast z drugiej strony czasami jest tak, że niestety, no powiedzmy, ta woda szara, tak, produkcja wody szarej, która jest efektem ubocznym stosowania tego systemu, no chcemy też tego uniknąć, prawda? I czasami jest to wszystko dużym wyzwaniem, nie? Znalezienie takiego idealnego punktu dla nas, no dlatego z pomocą prostym narzędziem wynik daje aplikacja Brita Professional. Gorąco zachęcam.
Czyli jeżeli chcemy sobie uprościć życie, nie wiemy, jakie filtry wybrać, to sprawdzamy sobie te cztery parametry, a w zasadzie trzy wystarczą.
Przewodność,
przewodność, twardość przemijająca, ta, która powoduje głównie w kamień, czyli ta twardość węglanowa, tak. Ona czasem nazywana jest również alkalicznością i twardość całkowita. I w tym momencie, jeżeli te informacje wpiszemy sobie do tej aplikacji, cyk, pyk, za dotknięciem magicznej różdżki pokazuje nam się, jaki filtr powinniśmy dobrać do naszej wody. I to jest naprawdę duże ułatwienie. Jak ja to pierwszy raz zobaczyłem, mówię, wow, w końcu ktoś zrobił narzędzie, które jest proste, łatwe dla człowieka, nie trzeba się znać na chemii, nie trzeba być jakimś wybitnym specjalistą w tym zakresie i wie, jak tego używać, wie, jaki filtr dobrać do swojej wody. Także naprawdę szapoba z mojej strony i pewnie nie tylko, znając życie.
Tak, widzimy wzrost aktywności, coraz więcej aktywnych użytkowników, tak więc wydaje się, że no po prostu coraz więcej osób jest przekonanych do tego, jak fajnym to może być narzędziem.
Ja chciałbym wrócić jeszcze do tego wątku, jak poszczególne te parametry fizyko-chemiczne wpływają nam na smak kawy, tak żeby to troszkę ułatwić, przybliżyć wszystkim i może zacznę od tego, że żebyśmy określili sobie, w jaki sposób poszczególne te parametry fizyko-chemiczne wymienione przez nas wpływają na smak, warto powiedzieć sobie w ogóle, jakie one powinny być. I rzeczywiście jedna z znanych pewnie szerzej słuchaczom, którzy są w branży kawowej organizacji, Specialty Coffee Association, określiła pewne standardy związane z tymi czterema parametrami wody, których warto się trzymać. No bo skoro już zmierzymy i okej, wpiszemy sobie do aplikacji Brity, wiemy jaki wybrać filtr i to nam bardzo ułatwia życie, nie? No ale jak chcemy poznać tą perspektywę nie techniczną, a sensoryczną, wiedzieć jak to mimo wszystko wpłynie nam na smak, to myślę sobie tak, no to czym ja mam się kierować, tak? No już nie mam aplikacji, która mi to pokaże. Natomiast tak, no to sięgam do standardu. Ten standard został określony, jak już wspomniałem, przez Specialty Coffee Association i te parametry są następujące. Zasolenie czy też ogólna mineralizacja powinna wynosić od 75 do 225 ppm. to zasolenie, czyli ogólna mineralizacja powinna wynosić od 75 do 225 ppmów. Przypominam, warto zmierzyć w mikrosiemensach i przeliczyć ten wynik przez 0,7. Tutaj to jest istotne bardzo, nie przez 0,5, jak w większości przypadków jest w konduktometrach, które można kupić na Allegro. Czyli to jest zakres mineralizacji. Twardość całkowita to jest od 4 do 10 stopni niemieckich. Twardość węglanowa od 2,5 do 4 stopni niemieckich. Tutaj warto podkreślić, że często używane jest zamiennie sformułowanie alkaliczność zamiast twardość węglanowa. I ten trzeci parametr, równie istotny, o których wspomnieliśmy, pH od 6 do 8. I jak już sobie to wszystko sprawdzimy, to na tej podstawie możemy wiedzieć, czy wodę mamy w standardzie, czy nie. Jeśli ta woda nie jest w standardzie, czyli jakby te wszystkie parametry fizyko-chemiczne wykraczają poza te podane przeze mnie, no to Specialty Coffee Association idzie z pomocą, przygotowało odpowiedni tak zwany wykres właściwości wody, w języku angielskim określany water chart, na którym jest informacja, w jaki sposób wpłynie to na nasz smak. I żeby to troszeczkę przybliżyć, jeśli mamy bardzo niską mineralizację wody, to znaczy, że pH jest neutralne w okolicach 7, natomiast zarówno alkaliczność, jak i twardość jest bardzo niska, czyli ogólna mineralizacja, zasolenie też jest niska, to kawa będzie miała małą intensywność, będzie miała wysoką kwasowość i będzie miała krótki posmak i może być cierpka. Tak? Jeżeli natomiast mamy wodę bardzo wysoko zmineralizowaną, to co najczęściej spotykamy w kranach przed filtracją, no to woda ma jednocześnie też bardzo wysoką alkaliczność, bardzo wysoką twardość. Co za tym idzie? Intensywność smaku kawy będzie wysoka, ale ze względu na wysoką alkaliczność, naturalnie występująca kwasowość w kawie będzie bardzo mocno stłumiona, często w ogóle nieodczuwalna. I też wspomnieliśmy sobie o tym atrybucie sensorycznym, który określamy tekstura. Kawa tego typu, kawa zaparzona z użyciem takiej wody, będzie w teksturze nie tylko cierpka, ale również może być lekko pylista, lekko taka, jakby to określić, niektórzy nawet porównują do takiego słowa kredowa, natomiast nie wiem do końca, jak to przełożyć na to, co czujemy w ustach, bo nigdy kredy nie rozpuszczałem w wodzie i nie piłem, ale rzeczywiście jest to wrażenie takie, jakby w wodzie, w kawie, w zaparzonej kawie była jakaś zawiesina. I to są takie dwa podstawowe przykłady, z którymi możemy się najczęściej spotkać. Jeszcze jeden, który myślę, że warto wymienić. Jeśli mamy wodę bardzo wysoko zmineralizowaną i bardzo twardą i poddamy ją procesowi zmiękczania z użyciem popularnie nazywanego zmiękczacza na sól, to wówczas redukujemy bardzo mocno twardość, ale nie zmieniamy w ogóle alkaliczności, przez co kawa traci na intensywności, ale jej kwasowość naturalnie występująca, taka żywa, nadająca jej wspaniałego owocowego charakteru, nadal zostaje mocno stłumiona.
Czyli jeżeli ktoś kupił swoją ulubioną Kenię,
no to już niespecjalnie poczuje w niej jakiekolwiek nuty, tak porzeczki. Być może nuty aromatyczne będą jeszcze obecne, na pewno będą delikatnie wyczuwalne, ale dużo mniej, bo intensywność będzie niska. Natomiast tak, kwasowości nie będzie prawie wcale.
Ciekawy jest udział wasz w mistrzostwach. Jakie rozwiązania tam są instalowane? Bo to często są takie lokalizacje na kilka dni, prawda? Jakieś mistrzostwa Polski. No i my się tam często spotykamy, rozmawiamy i wiem, że wy odpowiadacie za filtrację, a to z kolei jest bardzo ważne, jeśli chodzi o pracę zawodników.
Jest to miejsce, w którym pewnie warto wyróżnić filtr Extra Safe, najnowsze dziecko w portfolio Brita Professional. Filtr oparty o dwie żywice jonowymienne. Zarówno ta, która oddziałuje na kationy, a więc jony naładowane dodatnio, ale również ta, która oddziałuje na aniony, czyli te naładowane ujemnie. No tak naprawdę nic więcej w tej wodzie już nie zostaje, tak? Czyli gdybyśmy nie użyli bypassu, no moglibyśmy tą wodę w pewien sposób zdemineralizować, nie? Dlatego rekomendacja używania głowicy regulowanej. Jest to filtr, który sprawdzi się w zasadzie w większości warunków, dla większości wód, że tak powiem, prawda? Także ma pewne przewagi oczywiście nad instalowaniem czasami skomplikowanego systemu opartego o odwróconą osmozę. No tak więc z powodzeniem sprawdzało się podczas ostatnich większych wydarzeń organizowanych przez Speciality Coffee Association chociażby.
Okej, Tomek, to jest taki filtr komandos, czyli zarówno nam redukuje twardość, za którą odpowiedzialne są głównie te jony doładowane dodatnio, jak i alkaliczność, czyli to, za co są odpowiedzialne jony naładowane ujemnie. No to prawie jak osmoza, ale jednak nie osmoza. To w sumie dobrze, bo nie trzeba jej jakby remineralizować potem. Bardzo fajne rozwiązanie i powiem szczerze, że jestem w trakcie testów. Zainstalowałem w swojej sali i tak, jestem bardzo pod bardzo dużym wrażeniem. Wstępnie już tam sobie gdzieś testuję wodę pod tym kątem, bo oczywiście wodę przefiltrowano przez ten filtr, w kontekście tego, jak ona tam wpływa. I rzeczywiście bardzo skutecznie czyści wodę, a w Gliwicach, gdzie jest ten siedziba Coffee Support, woda z rur ma bardzo wysoką mineralizację, bardzo wysoką twardość i alkaliczność, stąd tak, muszę przyznać, że jest mega skuteczny.
Powiedzmy jeszcze proszę o osmozie. Czy jest to rozwiązanie, które rekomendujesz do każdego miejsca?
Osmoza jest takim, powiedzmy, ostatecznym rozwiązaniem, jak już w mojej skromnej opinii nic nie działa. Tak jak na przykład właśnie woda w Gliwicach, zanim pojawił się jeszcze ten filtr, o którym wspomniałeś, Tomek. To jest takie rozwiązanie, które rzeczywiście redukuje nam mineralizację, zasolenie wody praktycznie do zera. No i potem w jakiś sposób trzeba coś do tej wody jakby z powrotem dodać. I tak jak wspominałem, jednym z takich negatywnych efektów sensorycznych jest zbyt niska, sensorycznych w kontekście wpływu wody na smak kawy, jest zbyt niska mineralizacja wody. No i w przypadku wody po osmozie, tak, ta mineralizacja jest za niska. Woda ma nieodpowiednie właściwości fizyko-chemiczne, ma za mało składników, które w sposób skuteczny nam zaparzą kawę i wyekstrahują z niej te składniki dające nam odpowiednie aromaty, smak i zapach. Także tak, ja myślę, uważam, że to jest ostateczne rozwiązanie w miejscach, w których naprawdę ktoś nie wie już, jak może sobie z tym poradzić, albo stosowanie filtrów innego typu skutecznie nam redukuje minerały w wodzie, natomiast jest za drogie. Za drogie w kontekście używania przez kilka lat, bo jeżeli przez kilka lat używamy filtry, które kosztują nas, nie wiem, 4-5 tysięcy złotych w skali roku, no to zainstalowanie systemu odwróconej osmozy zwróci się w 2, może 2,5 roku i będzie później już procentować długim czasem użytkowania, który nie będzie koniecznie obarczony aż tak wysokim codziennym kosztem.
Tak, czyli to, do czego zgaduję, zmierzasz, Błażej, no można podsumować tak kwestią wydajności, prawda?
Dokładnie.
Czyli jeżeli mamy dużą konsumpcję, no i tą wodę paskudną, żeby nie powiedzieć, chociaż nie mam na myśli tutaj oczywiście wody pod kątem jej spożywania, absolutnie, tylko mam na myśli tutaj pod kątem pewnych takich no, trudnych właściwości fizykochemicznych, gdzie jest dużo ryzyk, duże ryzyko korozjogenności, negatywny impact na kwestie sensoryki, no to faktycznie osmoza no, może się tutaj w miarę szybko, w momencie, gdy nasza konsumpcja jest duża, zwrócić. Tym negatywnym aspektem niestety jest właśnie produkcja wody szarej i tutaj pewnie warto też troszeczkę rozwinąć. Jeżeli chodzi o nasz system, wydajność mniej więcej to jest 45% do 55%, prawda? Czyli powiedzmy z litra wody produkujemy 550 ml wody, którą używamy. Te 450 to jest ta woda bardziej zmineralizowana, pamiętajmy, tak? Bo zawiera wszystkie sole, wszystkie minerały, które były zawarte wcześniej w litrze. No to jest ta woda, która no niestety najczęściej ląduje po prostu w kanale. Tak? Oczywiście można podłączyć, są lokalizacje, są klienci również na polskim rynku, którzy no potrafią sobie z wodę wykorzystać w jakiś sposób, no, czy to do kwiatów, czy do powiedzmy właśnie toalet, no niemniej jednak no, z reguły to się nie udaje. Pamiętajmy też właśnie, że no, ta woda niestety ma tych minerałów więcej, czyli to
jest
wszystko
to duże
jest
wyzwanie. Natomiast jak ktoś nie wie, sięga do apki i wszystko jasne. Tak,
tak jest.
Tam też jest bardzo ciekawa rzecz jeszcze w nawiązaniu do tego, tam też jest pytanie o wydajność, w sensie o ilość wody zużywanej w skali konkretnego czasu, który można sobie wpisać, to też jest super. Właśnie, że można to tam wpisać i dzięki temu dobierany jest odpowiedni system. Tak.
Tak jest, czyli tak odpowiadając, Pawle, na twoje pytanie, czy jest to rozwiązanie na każdą wodę, Owszem, natomiast no, umówmy się, nie zawsze będzie tym najbardziej opłacalnym, najbardziej racjonalnym, tak więc no, nie zawsze będzie to rozwiązanie rekomendowane przez nas, przez naszą aplikację.
No, tak sobie rozmawiamy tutaj w tle, słychać wodę. No to znaczy, że jest wszędzie, prawda?
My jesteśmy w 70% zbudowani z wody, o ile dobrze pamiętam, z podstawówki.
Coś w tym jest, coś w tym jest.
Poruszyliśmy ten temat baristy, który sobie parzy w domu Kenie. No to idźmy w pracę palarni. Macie tak, cupping, macie ekspres, parzycie espresso. Często są to testy waszych po prostu produkcji wypałów. Co się zdarza, kiedy nie mamy tej filtracji przygotowanej? Bo myślę, że są takie miejsca, które jeszcze tak dokładnie nie zwróciły na to uwagę, albo ktoś dopiero startuje z takim biznesem.
Tak, degustujemy kawy, które wypalamy po to, żeby sprawdzać ich jakość. Czyli robimy no, tak zwany cupping produkcyjny. I w trakcie tego cuppingu porównujemy różne kawy ze sobą i sprawdzamy, czy nasz sposób ich wypalenia, sposób wypalenia kawy, no nie tylko nasz, mam na myśli tutaj jedną z, takie moje drugie dziecko, czyli palarnię kawy Kafar, jestem jej współwłaścicielem, czy kawy, które są przez nas wypalone i wydają się być wypalone optymalnie, rzeczywiście są wypalone możliwie najlepiej, jak potrafimy i czy chcemy je sprzedać. Po to jest między innymi cupping produkcyjny, żeby właśnie przetestować to, żeby sprawdzić, czy one są powtarzalnie wypalone. I oczywiście parzymy je między innymi w ekspresie ciśnieniowym, jeśli to jest kawa wypalona pod espresso, ale często robimy po prostu taką klasyczną degustację kawy cuppingu według rekomendacji Specialty Coffee Association, gdzie przygotowujemy kawę parzoną, podobnie jak w domu, w czarkach, w miskach do cuppingu. No i przykład z życia wzięty, śmieję się trochę, bo dosłownie dwa dni temu degustowaliśmy kawy, które były wypalone w piątek, w zeszłym tygodniu. Razem z Martą i z Grzegorzem akurat we trójkę próbowaliśmy tych kaw. Stanęliśmy zaraz po degustacji, którą przeprowadzamy zawsze w milczeniu, bo staramy się jakby nie dekoncentrować siebie wzajemnie i nie sugerować sobie czegokolwiek. Tak stajemy i Marta odezwała się pierwsza i mówi, kurczę, we wszystkich tych kawach jest jakaś taka dziwnie intensywna i taka naprawdę niezbyt przyjemna kwasowość, za wysoka. Ja mówię, no właśnie, te wszystkie kawy mają wspólny charakter. Czuć oczywiście nuty kawy, które są charakterystyczne dla poszczególnych jakby krajów pochodzenia, typu Honduras, Kenia, Etiopia, Guatemala. Te kwasowości są wyczuwalne, aczkolwiek wszystkie mają taki wspólny, bardzo wytrawny, nieprzyjemnie intensywny charakter. Nie? Paluszek podnoszę, już chciałem pomachać, że tam, oj Adam, co ty zrobiłeś w tym piecu? W sensie paląc kawę w piecu. Natomiast staliśmy sobie z boku, zaczęliśmy sobie o tym rozmawiać i naszym pierwszym krokiem było, kurczę, sprawdźmy, czy woda ma odpowiednie parametry fizykochemiczne, bo akurat tak się zdarzy, tak jest w palarni, w Coffee Supporcie, w palarni Kafar, że mamy odwróconą osmozę, którą i wodę tą remineralizujemy specjalnym złożem. No i sprawdziliśmy tą wodę i okazało się, że ma za niską alkaliczność, stąd kwasowość była za wysoka i wniosek jest prosty, musimy zastosować nowe złoże. Nowe, być może inaczej trochę skomponowane. Dlatego też wiążę duże nadzieje z tym filtrem, bo myślę sobie, o którym wspominałeś Tomek wcześniej, myślę sobie, kurczę, jak ten Komandos będzie dobrze działał, to nie będziemy musieli aż tak bardzo się przejmować tym, że na przykład, nie wiem, złoże nam się skończyło, albo że nieodpowiednio skomponowane, albo że jego skład chemiczny zmienił się w międzyczasie, gdzieś tam jak dłuższy czas nie była woda używana, no bo możemy mieć przerwę, nie wiem, tydzień, dwa, to nie jest tak jak w kawiarni, nie? Zdarza się, że mamy tydzień, dwa przerwy nieużywania, jakby w ogóle nie wykorzystywania wody i przez to ten skład złoża remineralizującego się zmienia. Także tak, to absolutnie to jest kluczowe, żeby sprawdzać ten skład. Jeżeli coś nas niepokoi w kawie, a jesteśmy na przykład w palarni kawy w dziale jakości, to istotne jest, żeby sprawdzać sobie te właściwości fizykochemiczne, chociażby z częstotliwością raz w miesiącu. Może warto zastosować jakiś dokument, w którym notujemy te wszystkie informacje i możemy do nich wracać.
To samo w przypadku espresso, jakby ta kawa smakowała w espresso, no bo zakładam, że tam jest duże prawdopodobieństwo, że też parzycie później.
Oczywiście, w przypadku espresso, jeśli byłaby to ta woda, o której mowa, ten przykład żywy, że tak powiem, no to kwasowość tej finalnego naparu byłaby dużo wyższa, co no, domyślam się, że w większości przypadków, jeśli chodzi o miłośników tej formy parzenia kawy, no, byłoby odebrane co najmniej negatywnie. I często, no oczywiście pierwsza myśl o palarnia kawy, to tutaj coś, chłopaki nie zrobiliście dobrej roboty, dziewczyny, tak, kawa nie wyszła ta co trzeba, może źle spakowaliście, może źle wypalona, a tu to nie wina roastera, to nie tym razem. Także jak najbardziej.
Wcześniej mieliśmy ten przykład Kenii, gdzie była wysoka alkaliczność i ona, można powiedzieć, zabiła tą kwasowość, którą chcieliśmy w Kenii. Tak. Tutaj mamy odwrotną sytuację.
Dokładnie. Bardzo niską mineralizację, kiedy zarówno ta alkaliczność jest bardzo niska, jak i twardość całkowita była bardzo niska, stąd woda ma takie właściwości fizykochemiczne, które sprawiają, że ta kwasowość jest silnie podkreślona.
Ta kwasowość to jest, myślę, takim najbardziej odczuwalnym parametrem.
Zgadza się.
Tekstura jeszcze mówiliśmy.
Tak, tekstura w rozumieniu jakby faktury w materiałach, czyli odczuć takich dotykowych, które towarzyszą nam w trakcie picia kawy. W momencie, kiedy buforu mamy bardzo dużo, czyli tej alkaliczności mamy bardzo dużo, bardzo mało, no to kawa staje się bardziej lub mniej cierpka, natomiast cały czas jest mało intensywna.
Słodycz?
Słodycz. Na słodycz to taki mityczny magnes, aczkolwiek ja się z tym całkowicie nie zgadzam. Jakby to magnes jest tylko pierwiastkiem, ale on jest zawieszony w jakimś, powiedzmy sobie, kontekście tak zwanym, czyli w kontekście innych składników w kawie, może nam rzeczywiście w istocie w pewnych sytuacjach podkreślić taki żywy, owocowy, słodko-owocowy charakter kawy. Jeśli już wchodzimy w tego typu detale związane z pierwiastkami, to nadal trwają badania, w jaki sposób konkretne pierwiastki, konkretne, to tu mam na myśli kation magnezu czy wapnia połączone z różnymi jakby innymi grupami chemicznymi, wpłynie nam finalnie na zmianę profilu sensorycznego kawy. No to już magnez powiedzieliśmy sobie, natomiast to jeszcze nie jest udowodnione czy też potwierdzone takimi stricte badaniami naukowymi w formie jakiejś pracy. Wapń, jeśli byśmy poszli w ten drugi taki często występujący składnik w wodzie, przynajmniej według wstępnych ustaleń i moich osobistych doświadczeń, często podnosi nam tak zwaną jakby gęstość naparu, tak to możemy nazwać, body, czasem sprawiając, że kawa wydaje nam się przez to troszeczkę bardziej słodka, no bo jeżeli na przykład kawa z charakteru jest owocowa, a ma wyższą gęstość, to kojarzy nam się na przykład z czymś takim bardziej lepkim jak miód. Tak? A jak kawa jest owocowa, ale ma niską gęstość, jest taka powiedzmy wodnista, no to kojarzy nam się raczej z taką wodą z kwaskiem cytrynowym, nie? Czyli czymś takim niezbyt przyjemnym.
Wspomniałeś, Błażej, o tym mitycznym magnezie i faktycznie tutaj potwierdzam nasze doświadczenia, a w zasadzie konkretnie, będąc bardziej precyzyjnym, Organoleptic Team z Niemiec. No właśnie z tym magnezem to jest tak, że dużo, dużo zależy od tego, z czym on się finalnie połączy, jak on tworzy sól w tej wodzie, a więc pewnie i w kawie. No, no i tutaj, jeżeli się przyjrzymy, to substancją referencyjną, taką na granicy gorzkiego, słodkiego, bardziej raczej gorzkiego jest siarczan magnezu, który raczej nie będzie smakował słodko, raczej gorzko, tak? Więc jest to ciekawy case.
Tak wspomniałeś, to zależy wszystko od składu, to zależy od stężenia. Dla mnie osobiście to koło, o którym mówisz, tak zwane flavor wheel dla wody, jest absolutnie inspirujące. Jestem na co dzień też mocno wkręcony właśnie w analizę sensoryczną samej kawy, więc znamy flavor wheel dla kawy, a tutaj jest stworzone bardzo szczegółowe koło flavor wheel dla wody, czyli de facto to koło mówi nam o tym, jak poszczególne rozpuszczone sole w wodzie wpływają nam na smak samej wody, tak jak kwaśny, gorzki, słodki, słony, ale nie tylko na smak, bo również też na flavor, czyli na te aromaty, które możemy wraz ze smakiem odczuć w momencie, kiedy degustujemy kawę. I mamy tutaj na przykład chemiczny, plastikowy, skórzasty, zwierzęcy, ale również warzywny czy metaliczny. Także to jest
tak, czyli są to
super
substancje,
ciekawe.
Czyli są to substancje, które naturalnie występują w wodzie lub mogą się w jakiś sposób niepożądany w niej po prostu znaleźć.
Tak. A co dopiero jak te właśnie różne kompozycje wody w jakiś sposób wpływają nam na sam finalny smak kawy zaparzonej w filiżance. W tej chwili, o ile dobrze kojarzę, o ile się nie mylę, prowadzone są właśnie tego typu badania w Uniwersytecie w Zurychu w Szwajcarii na temat tego, jak niektóre ze składników, niektóre sole rozpuszczone w wodzie wpłyną nam na konkretne cechy sensoryczne zaparzonej kawy, później w zależności oczywiście pewnie od stężeń i tak dalej. No tak, tupię nóżkami, przebieram rączkami, czy jak zwał, tak zwał, czekam bardzo z utęsknieniem, z takim dużym wyczekiwaniem.
Finalnie to prowadzi do wprowadzania takich rozwiązań prostych dla gastronomii. Prawda? Tak można powiedzieć?
W pewnym uproszczeniu na pewno tak. No. Na pewno rozwijamy się, nasze portfolio, jak już sobie powiedzieliśmy, systematycznie się zwiększa. W tym roku będzie premiera kolejnego produktu, również opartego o system osmotyczny, ale już powiedzmy taki, gdzie wymagane są większe wydajności, gdzie konsumpcja wody jest znacznie większa, typu piece, zmywarki, kostkarki, etc. Nieco bardziej centralny, powiedzmy, natomiast nieprzemysłowy. W przyszłym roku może też warto o tym powiedzieć, będziemy mieli launch nowego rozwiązania, tak zwanego Brita IQ, mówimy tak po polsku, takiej inteligentnej głowicy, która będzie rozwiązywała nam poniekąd jeszcze jedno wyzwanie, jakim jest w Polsce, czy globalnie oczywiście, problem fluktuacji wody, prawda? Czyli wahania się również.
Czyli takiej zmienności, na przykład z porami roku?
Tak, dokładnie, zmienności, nie tylko nawet z porami roku, no bo z doświadczenia wiemy, że są pewne obszary, gdzie no, ta zmienność jest znacznie częstsza niż wynikałoby to z pór roku. Tak więc no, taka głowica będzie przede wszystkim na bieżąco dokonywała pomiarów, odpowiednio ustawiała, powiedzmy, bypass, przeliczała sobie wydajność i będzie miała inne dodatkowe zalety, o których pewnie wkrótce opowiemy.
Kurczę, to już też tam nóżkami, przebieram rączkami.
Jeżeli ktoś myśli o filtracji, to jak wygląda zazwyczaj ten pierwszy etap, gdzie zastanawiasz się, jakie rozwiązanie dla niego jest dobre? No to jest tak, że oczywiście może zwrócić się do dystrybutora, który gdzieś tam w tym dalszym kontakcie jest też twoim klientem, z którym pracujecie, ale jakby tak się chciał przygotować do takiego spotkania, no to na co powinien zwrócić uwagę, myśląc o wyborze?
No przede wszystkim chcielibyśmy poznać cel, ale umówmy się tutaj, rozumiem, że jego celem jest właśnie kawa, ekspres do kawy, gdzieś tam powiedzmy, czy pod espresso, ekspres kolbowy, czy jakiś ekspres przelewowy, powiedzmy. Zachęcamy do prostego badania, prawda? Czyli pobieramy próbkę wody, nie oddajemy jej do laboratorium, wystarczy absolutnie to, co już sobie powiedzieliśmy, czyli wykonanie testów miareczkowych z użyciem kropli do badania twardości węglanowej, do badania twardości ogólnej, no i jeszcze raz tego zasolenia za pomocą konduktometru. Znając te parametry, aplikacja, czy my no, w zasadzie znamy wynik. No tutaj na pewno jednym z parametrów jest też ta konsumpcja. To jest czasami wyzwanie, bo nie zawsze jesteśmy w stanie ją przewidzieć, nie zawsze mamy dane historyczne, ale no tutaj coś musimy sobie założyć, prawda? I teraz w zależności od tego, czy ta konsumpcja będzie duża, większa, mniejsza, no będziemy dobierać jeszcze rozmiar filtra albo i w pewnych sytuacjach nawet innego systemu.
Czyli wracając do podstaw, sprawdzajmy naszą wodę, a dzięki temu będziemy mieli dobrą kawę.
Byłem w Coffee Support u ciebie, macie tam szuflady pełne różnych małych pojemniczków, małych buteleczek, to wciąga.
Tak, tak, tak. Im więcej człowiek wie, tym też potem zadaje coraz więcej pytań. No i nie da się ukryć, że dzięki temu lepiej rozumiemy w ogóle, co tam się w tej wodzie dzieje. I do pewnego stopnia zaczyna być to takie podejście już no, na pół naukowe. Mnie to osobiście bardzo fascynuje i w tym temacie chcę się mocno rozwijać. No ale tak, no, na co dzień może nie wszystkim jest to potrzebne, stąd prostota tych rozwiązań, o których mówimy, jest istotna. Tak, prowadzę szkolenie, w ramach którego też często projektujemy własne wody, czyli jak już poznamy te wszystkie prawidła, którymi te wszystkie właściwości fizyko-chemiczne, te wszystkie definicje, te wszystkie jakby sposoby mierzenia, no to potem sobie komponujemy te wody i sprawdzamy sobie, aha, o dobra, to jak dodam za dużo magnezu, to co się podzieje, w sensie na przykład siarczaną czy chlorku na smak kawy. I robimy to tak bardzo, powiedzmy, eksperymentalnie, natomiast no, nadal to my pijemy kawę, więc potem dzięki temu być może możemy u siebie w kawiarni czy nawet w domu, jeżeli, czy nawet na zawody skomponować dzięki temu własną wodę i własną kompozycję tych wszystkich soli w wodzie, czyli uzyskać odpowiednie właściwości fizyko-chemiczne, żeby podkreślić lub stłumić pewne cechy kawy. Natomiast podłoża, jakby najważniejsze jest to, żebyśmy korzystali z dobrej kawy i z wody w tych standardach, które akurat do kawy świetnie zostały określone przez między innymi Specialty Coffee Association.
To też zwiększa taką świadomość, nie? No bo tak jak mówiliśmy, jeżeli ktoś szuka powodów, no to jakby mając trochę więcej tej wiedzy, no to wie, w którą stronę sięgnąć. Tak, to co mówiliśmy, że to nie zawsze musi być kwestia baristy, to nie zawsze musi być kwestia tego, kto wypalał kawę.
Nie tylko młynek ekspres, ale właśnie ten dodatkowy jeszcze jeden element. Trochę się śmieję, że w kawiarni zaczynamy być takim detektywem, który szuka powodu, dla którego kawa smakuje nieodpowiednio albo nie tak, jakbyśmy oczekiwali. No, no i warto ten aspekt wziąć też mocno pod uwagę.
To tak jak gdzieś zobaczycie, że Błażej do waszej kawiarni wchodzi, to możecie zrobić mu jakąś zagadkę i tam trochę coś pozmieniać.
Zachęcam. Będzie mi miło.
A gdzie sięgać po wiedzę, jeżeli ktoś potrzebuje więcej albo myśli o takim rozwoju edukacji?
Osobiście wspomniany już standard Specialty Coffee Association, ale również podręcznik, który ta organizacja wypuściła, wspomniana książka Maxwell Conan Dashwood i Christopher Hendon, Water for Coffee, natomiast no, niezbyt często dostępna. Być może też bardzo fajną książką było The Craft and Science of Coffee. Tam też jest cały rozdział, który temu jest poświęcony. Również książka The Physics of Filter Coffee, tam też cały rozdział jest poświęcony wodzie, czy na przykład kurs online Barista Hustle, albo zapraszam na szkolenie do Coffee Support, jak najbardziej będzie mi niezmiernie miło, nie tylko na szkolenie dedykowane stricte wodzie, ale również jako element szkolenia z zakresu parzenia kawy metodami alternatywnymi. No i absolutnie.
W tym miejscu myślę, że warto też wspomnieć o naszych white paperach, które stworzyliśmy, które są w dużej mierze już przetłumaczone również na język polski. Można pobrać, bądź będzie można pobrać w najbliższym czasie z naszej strony. Także jest to jakieś kolejne źródło, które pewnie do tego koszyka można by było dodać.
Tak, bo ja wymieniłem takie źródło głównie angielskojęzyczne i nie każdy słuchacz zna ten język. Oczywiście można sobie w translatory wrzucać, ale jak ktoś chce właśnie w prostej, szybkiej, zrozumiałej formie, to Brita jest tutaj świetnym źródłem tych wiadomości i informacji.
White paper to jest?
Jest to taka próba udzielenia rzetelnej odpowiedzi, posługując się różnymi materiałami, które są dostępne. Między innymi pewnie w pewnym stopniu te, które Błażej już wymienił. Między innymi właśnie tego, jak wpływa woda o pewnych cechach fizykochemicznych na ekstrakcję kawy, na sensorykę na końcu.
Czyli zamiast przedzierać się przez całe podręczniki, taka pigułka wiedzy w formie dokumentu jedno-dwustronicowego.
Tak, jest plan tworzenia kolejnych, już mamy ich kilka na ten moment, także zachęcam do zaglądania.
Okej, to co, dziękujemy.
Bardzo dziękujemy.
Miło było po raz kolejny spotkać się i porozmawiać o wodzie wspólnie z Brita. Dziękujemy.
Dzięki bardzo, mi również.
Dzięki za zaproszenie.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Partnerem podcastu o kawie jest Brita Polska, dostawca filtrów do wody dla gastronomii.